Vítam vás, kohani. Tak sobie zdałem sprawę z tego, w tej chwili, kiedy Błażej mówił, że moje dzisiejsze kazanie to w jakimś sensie jest kontynuacją tego i tego świadectwa Natalii. Nie myślałem nawet o tym, dopiero jak on teraz mówił o tym, to sobie zdałem sprawę, rzeczywiście to ma sens. Kochani, kiedy czytamy Nowy Testament, kiedy czytamy Ewangelię, to kiedy czytamy o tym, jak Pan Jezus nauczał, to widzimy tam wiele przypowieści. Wiele przypowieści. Przypowieść o marnotrawnym synu, przypowieść o czworakiej roli, przypowieść o dobrym pasterzu, przypowieść, mnóstwo przypowieści. Pan Jezus używał tych przypowieści, żeby w jakiś sposób przybliżyć swoje nauczanie tym ludziom, którzy słuchali. Wiecie, i myślę, że to w dzisiejszym czasie także ma swoje znaczenie. Kiedyś po moim kazaniu Sara mówi do mnie: tatuś, ale twoje kazanie nie było takie do końca pełne. Ja mówię: czemu? Bo nie było historii, nie było przypowieści. I mam dzisiaj historię, nawet dwie, ale nie wiem, zależy jak czasu wystarczy. Mam więcej historii, które mógłbym opowiedzieć, ale chciałbym najpierw podzielić się tą z taką jedną. Nie wiem, jeśli czytacie Strumienie na pustyni, to właśnie stamtąd jest ta historia. I może ją przeczytam. Potrzebuję oliwy, powiedział niegdyś pewien zakonnik i posadził sadzonkę oliwki. Panie Boże, modlił się, ona potrzebuje deszczu dla wzmocnienia swoich delikatnych korzeni, aby wypełniły się wilgocią i napęczniały. Ześlij ciepły, dobroczynny deszcz. I zesłał Pan Bóg złote deszcze. Panie, modlił się zakonnik. Znowu. Moje drzewo potrzebuje słońca. Poślij słońce, bardzo Cię proszę. I zajaśniało słońce, złocąc swoimi promieniami deszczowe chmury. A teraz drzewo potrzebuje mrozu dla wzmocnienia swoich tkanek, wykrzyknął zakonnik. I oto drzewo okryło się błyszczącym szronem, lecz pod wieczór zmarzło. Zakonnik poszedł do celi współbrata zakonnika, aby opowiedzieć mu o tym dziwnym i smutnym zdarzeniu. Ja również zasadziłem drzewko, powiedział mu towarzysz, i popatrz, jak się pięknie rozwija. Ale ja powierzyłem moje drzewko Stwórcy, Bogu. Stwórca, który je stworzył, lepiej wie niż ja, ograniczony człowiek, co dla niego jest potrzebne. Nie stawiałem żadnych warunków. Nie określałem, co uważam, że ono potrzebuje. Modliłem się do Pana. Ześlij burzę, słońce, wiatr, deszcz lub mróz dla jego pożytku, tak jak Ty zadecydujesz. Ty je stworzyłeś i Ty najlepiej wiesz, czego, kiedy potrzebuje. My jako ludzie zostaliśmy stworzeni tak, że możemy tworzyć plany w naszym życiu. Możemy planować, możemy układać swoje życie. Ale czy jesteśmy gotowi, aby jeszcze te plany powierzyć Panu i pozwolić Mu na to, żeby je zweryfikował? Czy jesteśmy na tyle pokorni i mówimy naszemu Panu: Panie, tak, ja planuję to i tamto, tego bym chciał w moim życiu, to bym chciał zrobić i jeszcze co innego. Ale Panie, Ty jesteś Stwórcą i Ty wiesz najlepiej. Czy jesteśmy gotowi na to, aby te nasze plany, te nasze zamierzenia zostały przez Niego zweryfikowane? Ja pamiętam dzisiaj ten zwyczaj tak trochę zaniknął, ale pamiętam moich rodziców, kiedy w codziennym życiu, wiecie, to było, nawet nie zastanawiałem się wtedy nad tym, ale teraz widzę, jakie to miało wielkie znaczenie. Dlatego, że moim zwyczajem moich rodziców było zawsze, myślę, że nie tylko moich rodziców, ale tego starszego pokolenia, było takie powiedzenie: a spotkamy się w niedzielę, jak Pan Bóg pozwoli. A jak Pan Bóg pozwoli, to kupimy w przyszłym tygodniu tą lodówkę. A jeśli Pan Bóg pozwoli, to zrobimy to i tamto. I to tak zapadło w moje serce, to stwierdzenie: jeśli Pan Bóg pozwoli. Muszę przyznać szczerze i uczciwie, że w moim życiu nie jest to takie codzienne stwierdzenie: jeśli Pan Bóg pozwoli. Planujemy, robimy, żyjemy, ale nie zawsze zastanawiamy się nad tym, czy Pan Bóg pozwoli. Jakub w swoim liście pisze takie słowa w 4 rozdziale od 13 wersetu. I mówi tak: a teraz wy, którzy mówicie: dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić: jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Jeśli Pan pozwoli, chciałbym, aby to było stwierdzenie, które częściej zdarza się w moim życiu. Bo tak naprawdę to jesteśmy całkowicie zależni od naszego Pana. Wiecie, człowiek, Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. I stworzył relacje pomiędzy człowiekiem i pomiędzy nim, naszym Stwórcą. Ale kiedy człowiek zgrzeszył w raju, to ta relacja została zerwana. I człowiek w swojej bucie stwierdził, że on chce być niezależny. I pamiętamy, od początku dziejów ludzkości zawsze, już jeszcze w raju, szatan powiedział, czy Bóg powiedział? Czy ty nie możesz zrobić po swojemu? Czy ty nie możesz sama podjąć decyzji? A potem wieża Babel. I potem, kiedy patrzymy przez całą historię Starego i Nowego Testamentu, to widzimy, jak często postawa człowieka mówiła o tym, a jestem niezależny, jestem mądry, jestem zdolny zrobić to czy tamto. Wiecie, dzisiejszy świat mówi, nie potrzebujemy Boga. Mamy takie osiągnięcia techniki, mamy takie zdolności, jesteśmy tacy mądrzy, potrafimy robić operacje na otwartym sercu, potrafimy operować guza mózgu, potrafimy latać na księżyc, planujemy polecieć na Marsa. Po co nam Pan Bóg? Potrafimy. Ale czy tak na pewno jest? Przecież nasz Pan wszystko wie. Ale nie sięgajmy na Marsa, sięgnijmy do naszego życia. Robimy plany. Planujemy nasze życie, planujemy nasze rodziny i to dobrze. To dobrze, dlatego że Pan Bóg nas tak stworzył, że mamy plany, że możemy planować, że mamy marzenia i kiedy planujemy, Pan Bóg błogosławi nasze plany. Kiedy mamy marzenia, Pan Bóg realizuje nasze marzenia i to jest wspaniałe. Tylko, czy jesteśmy gotowi na to, że Pan Bóg może zaingerować w nasze plany? Ja tak siedziałem tutaj i pomyślałem sobie, taka ta pogoda jest. Może ktoś jest, kto by dzisiaj nie przyszedł, bo jakby świeciło słońce, to miałbyś tyle do zrobienia w ogrodzie, że trzeba by zdecydować, czy robić w ogrodzie, czy iść na nabożeństwo, a jedno nabożeństwo będzie następne w niedzielę, w czwartek. Ale popadał deszcz, więc mówisz, a co będę grzebał się w tym deszczu w ogrodzie, pójdę na nabożeństwo. I to jest taki może śmieszny przykład. Ale są przykłady w naszym życiu, są rzeczy, które sobie zaplanowaliśmy, a nie poszły według naszych planów. Bo Pan Bóg miał inny plan w stosunku do naszego życia. On wie najlepiej, czego potrzebujemy. A bywa tak, że nie wiemy, co zrobić. Że już nawet nie jesteśmy w stanie czegokolwiek zaplanować, dlatego że rzeczywistość tak wygląda nijak, że nijak robić jakiekolwiek plany. A nagle Pan Bóg ingeruje w naszym życiu. I nagle widzimy, ojejku, ja bym tego nawet nie wymyślił. Wracając z Natalii do jej świadectwa. Ile razy w swoim życiu nagle zdarzyło się coś i musiałeś powiedzieć, ja bym tego nie wymyślił. Ja nawet nie miałem pojęcia, że to tak się może stać. Także ta Boża ingerencja w nasze życie działa, powiedziałbym, w dwóch kierunkach, a równocześnie działa w jednym kierunku. Pan Bóg działa dla naszego dobra. On nas kocha. I On wie, co jest najlepsze. Kiedy spojrzymy w nasze codzienne życie, w nasze relacje, na przykład rodzice, relacje rodzice i dzieci. Kiedy my byliśmy jeszcze mali, z moją siostrą czasem zostawaliśmy w domu i mieliśmy różne pomysły. Kiedy dzisiaj pomyślę o tym, to były różne. Wiecie, dzieci mają różne pomysły. Ale rodzice są od tego, żeby korygować te pomysły. Dzieciom wydaje się, że ten pomysł i ta zabawa to nie potrafią wymyślić najlepszego. Na przykład dzieci bardzo lubią bawić się zapałkami. A od czego są rodzice? Żeby zmieniać ich plany. Żeby nie pozwolić dzieciom bawić się zapałkami. Dlatego, że rodzice wiedzą, jakie mogą być konsekwencje, kiedy dzieci bawią się zapałkami. I wiecie, czasem dzieciom się wydaje, że rodzice są tacy niedobrzy, bo nie pozwalają im realizować ich pomysłów, ich planów. Wiecie, i czasem myślę, że tak jest w naszym życiu. Wydaje nam się, jaki ten Pan Bóg jest, nie pozwala mi na realizację moich planów. To był taki dobry plan. Ja to tak dobrze przemyślałem. Całą noc myślałem o tym i planowałem, jak to zrobimy. I nagle warunki atmosferyczne, okoliczności, cokolwiek staje w poprzek naszym planom i nic z tego. Wiecie, i jest niezmiernie ważne, abyśmy byli otwarci na to, że Pan Bóg pozwala nam marzyć, pozwala nam planować, ale abyśmy byli otwarci na to także, że On może zmienić nasze plany. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale od 28 wierszu czytamy tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Zostaliśmy przez Pana powołani. Zostało nam darowane nasze życie. Zostało nam darowane zbawienie. I jeszcze jeden werset z listu do Efezjan, 2 rozdział, 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Została w nas włożona Boża miłość. Zostaliśmy wybrani. Zostaliśmy odkupieni. Została w nasze serce włożona Boża wiara, wiara w Boże cuda, ale także Pan oczekuje od Ciebie, ode mnie, żebyśmy wykonywali dobre uczynki, bo one wypływają z miłości. I wiecie, zastanawiam się często nad tym, znaczy tu nawet nie ma się nad czym zastanawiać, nad postawą ludzi, którzy mówią, a w tym zborze nie ma miłości. Wiecie, prawdziwa miłość nie jest uwarunkowana, nie stawia warunków. Kiedy czytamy 13 rozdział Listu do Koryntian, tam gdzie Paweł pisze o ten hymn miłości, czym jest miłość? Miłość nie stawia warunków. Miłość po prostu jest, po prostu wypływa. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdziale i 5 wierszu pisze tak, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Prawdziwa miłość jest całkowicie bezwarunkowa. Ktoś powie, co to ma wspólnego z tym, co mówiłeś wcześniej z miłością? Ano ma. Dlatego, że to wszystko, co dzieje się w naszym życiu, wypływa z Bożej miłości. Z jednej strony. A z drugiej strony apostoł Paweł mówi, Boża miłość rozlana jest w sercach naszych. To nasze życie, nasze postępowanie, nasze relacje powinny także wypływać z tej miłości, którą Bóg włożył w nasze serca. I napisałem sobie tutaj takie zdanie na czerwono. Prawdziwa miłość jest całkowicie bezinteresowna. Czy kochamy, żeby nas ktoś kochał? Czy kochamy, bo kochamy? A dlatego, że kochamy, to ktoś nas kocha. Z moją żoną jesteśmy już 45 lat. Razem w tym roku będzie. Nie do wiary. Nie, że tyle wytrzymaliśmy, ale że tyle czasu upłynęło. A ona ciągle mnie kocha. I wiecie, to jest taka rzecz między nami, jak ją pytam, kochasz mnie? Ona mówi, już ci powiedziałam na ślubie. I nie zmieniam swojego zdania. Jak zmienię, to ci powiem. Wiecie, i ona mnie kocha wtedy, kiedy jestem nieznośny. I czasem bywam nieznośny, a ona mnie nadal kocha. A ją też kocham. Ciągle. Nie dlatego, że robi dobry obiad. Nie dlatego, że uprawia nasz ogródek. Nie dlatego. Dlatego, że ją kocham po prostu. I czy tak jest w naszym życiu? Czy kochamy naszych bliźnich? Dlatego, bo... I tu każdy sobie może wstawić. Czy kochamy ich po prostu, bo Boża miłość została rozlana w naszych sercach? Pan Bóg tak wiele uczynił. Dał Pana Jezusa, aby umarł za nasze grzechy, aby okazać nam swoją wielką miłość. Aby okazać nam swoją wielką miłość przez to, że zmienia nasze plany. Bo On wie, On zna naszą przyszłość. On wie, co czeka nas za progiem dnia. On wie. My nie wiemy. My nic nie wiemy. To znaczy się, wiemy wszystko, co było za nami, ale co jest przed nami, nikt z nas nie wie. My możemy planować, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeszcze mam jedną historię, ale zostawię ją na następny raz, bo nie mamy czasu. A więc kończąc, jak mówi Błażej, lądując, chciałbym, abyśmy jeszcze tak raz podsumowali to, co Pan chce do nas dzisiaj powiedzieć. Planujmy nasze życie. Miejmy marzenia. Bo to jest dobre. I wiemy z własnego życia, że jak wiele razy Pan błogosławi nasze plany, nasze marzenia. O wiele częściej niż je zmienia. Ale czasem musi je zmienić. Bądźmy przygotowani na to, że Pan Bóg może zmienić nasze plany, bo On wie, co dla nas jest najlepsze. I druga rzecz, którą chciałbym, abyśmy zapamiętali, to zanim powiesz, nie ma miłości, nie ma w nim miłości, nie ma miłości w tym zborze, to najpierw sprawdźmy swoje serce. Czy w moim sercu jest ta prawdziwa miłość? Czy jestem w stanie kochać bezinteresownie? Czy w miłości do bliźnich i do Boga jestem w stanie zaakceptować zmianę naszych planów, które Pan zmienia? Bo jeśli On je zmienia, nawet kiedy nam się to nie podoba, to On to czyni dla naszego dobra, bo On nas kocha, bo On wie, bo On ma myśli o tym, co jest dobre dla nas. On nigdy nie daje nam złych rzeczy. On czasem zezwoli, czasem dopuści. Apostoł Piotr pisze w swoim liście, że On zezwala na to, abyśmy byli wypróbowywani jak złoto przez złotnika. I czasem przechodzimy różne próby, ale to tylko dla naszego dobra. Bo On wie, jakim jesteśmy stworzeniem, jakim jesteśmy prochem. I On wie, że często możemy zbłądzić, bo nie jesteśmy w stanie spojrzeć za tą zasłonę, za próg tego, co stoi przed naszymi oczami. I On ma zawsze dobre myśli o nas. Amen. Chciałbym jeszcze się pomodlić na koniec. Podziękować Panu za Jego słowo, za to, że On nas ciągle uczy, że On nas ciągle prowadzi i że ma zawsze dobre myśli o nas. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za dzisiejszy wieczór, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że Twój Duch Święty zawsze wymyśli kontynuację tego, co dzieje się w naszym życiu, co przeżywamy, Panie. Dziękujemy Tobie za to, że Ty tak wspaniale tkasz tą piękną tkaninę w naszym życiu. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty nam dajesz Twoje słowo, Twoje myśli. Nawet kiedy nie wiemy jedni o drugich, co powiemy, Panie, to Ty wiesz, jak kontynuować Twoje słowo, aby ono było zbudowanie dla nas. Panie, dziękujemy Tobie za Natalię, za jej świadectwo. Dziękujemy Tobie za dzisiejsze słowo, Panie, za to, że Ty wiesz, co dla nas jest najlepsze. Panie, błogosław ten wieczór dzisiejszy. Panie, błogosław nas, kiedy pójdziemy do naszych domów, do naszych rodzin. Panie, potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojego prowadzenia i Twojej mądrości. Amen.